Zanim rozpocznę temat, pragnąłbym przekazać jeszcze pozdrowienia z Niemiec, a szczególnie dlatego, że nasz pobyt w Niemczech i uroczystość, jaka się tam odbyła, ma związek z naszym ruchem w Polsce, ponieważ były to Gody, czyli 50. rocznica ślubu brata Maszczyka z siostrą Ewą, Złote Gody i 47 osób brało w tym udział. Wszyscy zebrani po spędzeniu całodniowego, szczęśliwego doświadczenia duchowego i wzruszeni rozjechali się wieczorem, przedtem prosząc o przekazanie szczególnych pozdrowień i życzeń na konwencję do Krakowa. Dlatego pominąłem w porannym odczytaniu listy pozdrowień, ażeby mieć trochę teraz więcej czasu i przedstawić ten szczególny moment, który wiąże nas wszystkich razem, bo szczęśliwe małżeństwo, 50 lat, to coś wspaniałego i owoce tego są bardzo błogosławione na terenie tamtej pracy brata Maszczyka jako przedstawiciela brata Hetmana. Otóż temat mniej więcej podobny do tematu brata Wojnara, ale nie zupełnie, ale troszkę. Mamy w Biblii całej zestaw 7 rodzajów nauk, doktryny, przepisy, czyli nauki etyczne, obietnice, napomnienia, proroctwa, historie, typy. Różnorodne prawdy, różnorodne nauki, a więc różnorodne pokarmy duchowe dla umysłów i serc ludu Bożego, niezbędne do ich równomiernego rozwoju. Nie można jeść tylko chleb. Bierzemy do chleba masełko, jarzynki, owoce i tak dalej, a więc nie można tylko żyć doktrynami. Nie można tylko żyć typami. Nie można tylko poprzestać na etycznych naukach, bo nie będziemy mieli horyzontu przed sobą i planu. Nie będziemy mieli celu, jak i również sposobów, jakimi dochodzi się do Królestwa. A więc muszą być te różnorodne prawdy się równoważące i pokrzepiające jednocześnie. Otóż bracia znają doświadczenia ludu Bożego z artykułów o rozdzieleniu Eliasza i Jezusa, a więc ostatnie pokrewne czynności, historia rozwoju Kościoła przez cały okres wieku Ewangelii, funkcjonowanie członków gwiezdnych, jak i również doktryny szafarskie, jakie były przekazane przez cały wiek Ewangelii. Nastąpił koniec wieku Ewangelii nazwany żniwem. I paruzja, wtórobecność naszego Pana, wspaniała praca żniwiarska, zebranie Kościoła po zakończeniu ogólnego wysokiego powołania, doświadczenia związane z uzupełnianiem utracjuszy miejsc straconych przez utracjuszy koron i te 5 szczególnych powołań okresu żniwa paruzyjnego, w których brat Russell był bardzo surowo doświadczony. Potem następuje śmierć, epifania. Otóż to rozdzielenie, jakie nastąpiło po śmierci brata Russella, a szczególnie zapoczątkowane przez bunt, rewolucję w 17 roku, na czele której do akcji stanął Rutherford i stał się na skutek tego, z punktu widzenia drugiej Księgi Królewskiej, drugiego rozdziału, rozdzielenie Eliasza i Elizeusza, stał się wodzem utracuszy koron pokazanej wielkiego grona, pokazanego typicznie tu przez Elizeusza. Natomiast Eliasz reprezentuje Kościół i w tym doświadczeniu rozdzielenia tym głównym wodzem służącym Kościołowi był brat Johnson po śmierci brata Russella. Wiadomo, od 14 do 16 roku to rozdzielenie nastąpiło, a potem doświadczenia wynikające z faktu tego rozdzielenia. Proces rozdzielenia trwał i naturalnie zagubieni bracia mieli trudności w rozpoznaniu właściwej drogi. Prawdziwi członkowie maluczkiego statka byli w trudnej bardzo sytuacji i agresywność wodza i wodzów wielkiej kompanii była bardzo bolesna i dotkliwa dla nich, szczególnie dla brata Johnsona i najbliższych współpracowników. Spojrzymy na te wydarzenia z punktu widzenia drugiej Księgi Królewskiej, drugiego rozdziału, który jest tłumaczony w artykule Ostatnie pokrewne czynności Eliasza i Elizeusza. Od wersetu 1 do 14 i tutaj się na tym kończy, ponieważ to dotyczy rozdzielenia. Nie ma dalszego ciągu tego tłumaczenia w tym artykule. I interesujące jest, co dalej się działo i jakie znaczenie mają dalsze wersety tego drugiego rozdziału. Przeczytamy, ponieważ jest to pewnym opisem plastycznym, obrazowym, interesującym. Nie jest to werset pozornie nie mający zgodności i ciągłości jeden z drugim, tak jak to nieraz bywa w niektórych typach. Natomiast tutaj mamy ciągłość. Żeby wprowadzić braci w ten 15 werset, to odczytam i kilka słów na temat tej atmosfery i tej sytuacji, która poprzedzała i potem trwała w okresie dalszych doświadczeń ludu Bożego. I stało się, gdy od 11 wersetu, albo lepiej od 9, jeszcze lepiej od 7, to szybciutko. I szli obadwaj, to znaczy Eliasz i Elizeusz. A 50 mężów synów prorockich szli i stanęli naprzeciwko z daleka, ale oni obaj stanęli nad Jordanem. A wziąwszy Eliasz płaszcz swój, zwinął go, uderzył nim wody i rozdzieliły się tam i sam, tak iż przeszli obaj po suszy. A gdy przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza, żądaj czego chcesz, abym ci uczynił pierwej, niż będę wzięty od ciebie. Wtedy rzekł Elizeusz, proszę, niech będzie dwójnasobny duch twój we mnie. Ale mu on odpowiedział, trudnej rzecz pożądał, wszakże ujrzysz li mię, gdy będę wzięty od ciebie, tak ci się stanie, a jeśli nie, ujrzysz, nie stanie ci się. I stało się, gdy oni przecie szli rozmawiając, oto wóz ognisty, konie ogniste rozłączyły obydwóch i wstąpił Eliasz w wichrze do nieba. Co Elizeusz widząc wołał, ojcze mój, wozie izraelski, jazd do jego. I nie widział go więcej, a pochwyciwszy szaty swe rozdarł je na dwie części. I podniósł płaszcz Eliaszowi, który był spadł z niego, a wróciwszy się stanął nad brzegiem Jordanu. A tak, wziąwszy płaszcz Eliaszowi, który był spadł z niego, uderzył nim wody, mówiąc, gdzież jest Pan Bóg Eliaszowy? A tak i on uderzył nim wody, a rozdzielił się tam i sam, i przeszedł Elizeusz. To jest wprowadzenie w tę historię. Tak jak powiedzieliśmy, nastąpiło rozdzielenie w 17 roku. Eliasz, malutkie statko, na czele którego stał brat Johnson, Elizeusz, wielkie grono, na czele którego stał Rutherford. I w wyniku tego kontrowersje, doświadczenia między ludem Bożym, wodzowie sprawiali wrażenie lojalności i wierności wobec Boga. Obie strony. Na skutek tego ci, którzy popierali tych wodzów, popierali ich w zależności od ich postawy serca, dojrzałości duchowej i stanu poświęcenia, pokory i opatrzności pańskiej. Na skutek tego większość przesunęła się na stronę Rutherforda i rezultat taki, że Rutherford przejął różnymi, jako prawnik, różnymi sposobami tą formalną, prawną stronę i opanował cały ten dobytek w literaturze, w uprawnieniach. Natomiast brat Johnson został pozbawiony tego wszystkiego i dopiero opatrzność pańska prowadziła go do założenia ruchu, który to ruch został nazwany Layman's Home Missionary Movement, świecki domowy ruch misjonarski. I istnieje ten ruch do dzisiaj, o którym wspominał tu brat Wojnar i przedstawił tych mężów, którzy wiernie kontynuowali szafarstwo i posłannictwo, jakie Bóg przez swoje narzędzia daje dla wiernego ludu Bożego. A teraz czytamy to, co będzie nas tu szczególnie interesować. Co widząc synowie proroccy, którzy byli w Jerycho, stojąc naprzeciwko, rzekli: odpoczął duch Eliaszowy nad Elizeuszem, a wyszedłszy przeciwko niemu, pokłonili mu się aż do ziemi. I rzekli do niego: oto teraz jest przy sługach twych 50 mężów mocnych, proszę, niech idą, a niech szukają Pana Twego, by go znać. Nie zaniósł duch Pański, a nie porzucił go na każdej, na której górze albo w której dolinie. Ale im on rzekł: nie posyłajcie. A gdy nań nalegali aż do uprzykrzenia, rzekł: poślijcie. A tak posłali onych 50 mężów, którzy szukając przez 3 dni nie znaleźli go. A gdy się wrócili do niego, a on mieszkał w Jerycho, rzekł do nich: a zarzem wam nie mówił? Nie chodźcie. Rzekli też mężowie onego miasta do Elizeusza: wej, oto mieszkanie miasta tego jest dobre, jako panie mój widzisz, ale wody złe i ziemia niepłodna. Wtedy rzekł: przynieście mi bańkę nową, a włóżcie w nią soli. I przynieśli. A poszedłszy do źródła wód, wrzucił tam soli i rzekł: tak mówi Pan, uzdrowiłem te wody. Nie będzie więcej stamtąd śmierci ani niepłodności. A tak uzdrowione są one wody aż do dnia tego, według słowa Elizeuszowego, które był, powiedział. Potem szedł stamtąd do Betel, a gdy szedł drogą, dzieci małe wyszły z miasta i naśmiewały się z niego i mówiły mu: idźże łysy, idźże łysy. Który obejrzawszy się ujrzał je, a złorzeczył im w imieniu Pańskim. Przetoż wyszedłszy, 2 niedźwiedzice z lasu rozdrapały z nich 42 dzieci. I szedł stamtąd na górę Karmel, a z onąd wrócił się do Samarii. No więc tutaj mamy, drodzy bracia i siostry, wyjaśnienie dalszych wydarzeń, jakie nastąpiły, a mianowicie synowie proroccy, jak wiemy, są to sympatycy prawdy, zwolennicy, którym się podoba prawda, lubią słuchać, biorą jakiś udział, manifestując swoje poparcie, zadowolenie, ale nie czynią poświęcenia, nie stają się wiernym ludem Bożym. I otóż Im bardzo podobali się wodzowie prawdy i nauczyciele z okresu paruzji, a więc i ci, którzy poszli za Rutherfordem, i ci, którzy poszli za bratem Johnsonem. A więc i wodzowie maluszkiego statka, i wodzowie wielkiego grona. Ale szczególnie brak im było po rozdzieleniu tych właśnie wodzów maluszkiego statka, których umiłowali do pewnego stopnia, rozpoznając w nich dobrych nauczycieli i dobrą naukę. I tu jest powiedziane, którzy byli w Jerychu. To znaczy, że ci sympatycy pozostali w towarzystwie po rozdzieleniu. A więc nie poszli za maluszkim statkiem, za Eliaszem typicznym, ale pozostali z Elizeuszem. Dlaczego? Bo nie mieli pełnej znajomości prawdy. Nie mieli Ducha Bożego dojrzałego w nich charakteru. I na skutek tego nie byli w stanie rozpoznać, gdzie i po której stronie jest prawda, ponieważ obie strony argumentowali w sposób logiczny i przekonywujący. A wobec tego pozostali, dlaczego? Bo byli przywiązani do głównej kwatery, w której brat Russell, do tych wszystkich materialnych czynników infrastruktury, która była administrowana przez brata Russella, do wydawnictwa, do strażnicy, która pozostała w rękach Rutherforda. A więc po prostu nie sposób było oddalić się od tego wszystkiego, co dla nich było przyjemne i przekonywujące. A więc pozostali gdzie? W Jerychu. Jerycho miasto. Jerycho jako miasto reprezentuje rząd religijny, czyli symbol rządu religijnego. A więc rząd religijny zorganizowany przez Rutherforda i jego zwolenników. Następnie powiedziane, odpoczął duch Eliaszowy. Oni tak rzekli. Odpoczął duch Eliaszowy nad Elizeuszem. Czyli, że na skutek tych wszystkich elementów niezmienności w stosunku do poprzedniego okresu uznali, że to jest ten Eliasz antytypiczny, czyli duch antytypicznego Eliasza, czyli jest kontynuacją ruchu prawdy, jaki prowadził brat Russell. I wobec tego nie rozpoznali jeszcze oddziaływującego innego ducha niż russellowski w tym środowisku towarzystwa. Nie dostrzegli jeszcze, nie wyczuli, nie mieli tej subtelności. I na skutek tego powiedzieli, tak jak było za brata Russella, jest i za brata Rutherforda, bo to był rok 17. A więc początki jeszcze nie były dostrzegalne zmiany na zewnątrz, za wyjątkiem polemiki, jaka toczyła się między wodzami, które to polemiki nie zawsze docierały do szerszego grona ludu Bożego, a szczególnie do sympatyków, których udział w zebraniach nie był regularny. I dalej mówi tutaj, a wyszedłszy przeciwko niemu, pokłonili mu się aż do ziemi, czyli uznali Rutherforda i uznali towarzystwo i uznali tych wodzów tego towarzystwa. Pokłonili i byli zadowoleni z tego stanu rzeczy, lecz czegoś im jeszcze brakowało. I rzekli do niego, oto teraz jest przy sługach Twych 50 mężów mocnych. Proszę, niech idą, a niech szukają Pana Twego, aby go snać nie zaniósł Duch Pański, a nie porzucił go na której górze albo w której dolinie. Czyli zwrócili się do Rutherforda i wodzów wielkiego grona w towarzystwie i powiedzieli, przecież macie tutaj takich braci zaawansowanych, silnych, wprawdzie mocnych, niech oni szukają Eliasza, to znaczy oddzielonych braci, wodzów i członków Mleczki Ostatka powyłączanych, odrzuconych w toku tego przesiewania i w toku tego rozdzielenia. Idźcie, szukajcie, starajcie się ich pozyskać, przywrócić z powrotem do harmonii, tak jak to było przedtem. Bo może nastąpić coś złego. Duch Pański może spowodować, że albo gdzieś na górze, albo gdzieś w dolinie zaginą. Czyli albo pójdą gdzieś do jakichś grup nominalnych systemów czy innych, albo też utracą korony. Staną się członkiem wielkiego grona, członkami wielkiego grona. Przy czym ci, którzy tak radzili wozom towarzystwa, uważali całe to towarzystwo za maluczkie stadko. I także uważali tych, którzy zostali oddzieleni za maluczkie stadko. A więc odzyskać ich. Ale co im na to odpowiedzieli członkowie wielkiego grona? Nie posyłajcie, czyli zniechęcali. Po co mamy iść? Już żeśmy dyskutowali. Nic to nie wskóra. Oni się nie zgadzają z nami. To próżny wysiłek. Zostawcie ich. Ale gdy nań nalegali, aż do uprzykrzenia, wreszcie powiedzieli, poślijcie. A tak posłał onych 50 mężów, którzy szukając przez 3 dni, nie znaleźli go. Otóż te 3 dni reprezentują 3 miesiące, od 7 października 17 roku do 7 stycznia 18 roku. Wysiłek pod naporem tych członków, tych sympatyków i tych członków, na których oni mieli jakiś wpływ, że to należy uczynić, te wysiłki, to naturalnie to spowodowało, że Rutherford zapoczątkował szczególną akcję w tym kierunku, która została przejęta i podtrzymywana przez jego najbliższych współpracowników i wodzów Wielkiego Grona. Mianowicie w jego artykule 2 wydania przesiewania Rutherford zwrócił się do braci, nazywając ich opozycyjni bracia. To znaczy Rutherford, Wielkie Grono, Towarzystwo, to jest słuszna linia. Oni, opozycja, wy, opozycja, posłuchajcie. Możecie powrócić do nas, ale musicie spełnić szczególne warunki. Ale te warunki były nie do wykonania. One nie były możliwe do spełnienia. Ponieważ one wymagały całkowitego podporządkowania wyłączonych braci, rozdzielonych i odrzuconych. A gdy się wrócili do niego, a on mieszkał w Jerycho, rzekł do nich, a za czym wam nie mówił, nie chodźcie? Czyli Rutherford powiedział do braci i ci wodzowie, którzy z nim współpracowali, do tych, którzy poszukiwali sposobów, ale na tych warunkach, jakie on określił w tym 2 wydaniu przesiewań, obrażających, oskarżających, a jednocześnie możecie wrócić, ale my stawiamy warunki. A zarzem wam nie mówił, że nic z tego nie wyjdzie. A więc 19 werset mówi, rzekli też mężowie onego miasta do Elizeusza. Wej, oto mieszkanie miasta tego jest dobre. Jako, panie, mój widzisz, ale wody złe i ziemia niepłodna. Otóż to odnosi się do nauk, tak? Woda, nauki i duch, czyli nauki i duch tych nauk, był zawarty w 7 tomie, który Rutherford pośpiesznie przygotowywał do wydania i wydał w 17 roku. Więc zawierały one, oprócz tłumaczeń pism brata Russella, również dodatki. I tak jak to określił brat Johnson, był to 7 tom w złym stanie. A więc jako taki nie spełniał wszystkich warunków, jakie były związane z tomami brata Russella, ponieważ zawierał dodatki i błędy i nie był przygotowany we właściwy sposób, lecz z wielkim pośpiechem Rutherfordowi zależało, żeby jak najprędzej wydać, bo to z tym wiązała się korzyść finansowa, jak i również korzyść propagandowa, popularności i zaspokojenia własnych ambicji. Liczył, że jeśli on wyda, to to przyniesie mu 50 tysięcy dolarów. No i oprócz tego uznanie powszechne wśród braci wszędzie i popularność jego jako zdolnego organizatora, wodza wielkiego, który jest następcą brata Russella. On kontynuuje pracę żniwa po bracie Russellu. Dlatego też mężowie onego miasta, czyli członkowie towarzystwa, powiedzieli, że tak, mieszkanie jest dobre, czyli towarzystwo jako takie jest dobre. Warunki tu w towarzystwie mamy dobre. Do pracy i działalności, tak rozwoju ludu bożego, jak i również wydawniczej, propagandowej i tak dalej. Mamy wszystko dobre, tylko w tym siódmym tomie są niewłaściwe nauki, to wymaga korekty. Jak i również duch tam jest agresywny, duch jest kontrowersyjny, duch inny niżeli w sześciu tomach w tej serii w literaturze brata Russella. I w związku z tym, tak jak mówi nam 20 werset, że przynieś wtedy rzekł, a więc Elizeusz, czyli wodzowie wielkiego grona, na czele którego stał Rutherford, na to rzekli, przynieście mi bańkę nową, a włóżcie w nią soli. I przynieśli. Więc po rozpowszechnieniu ogłoszeniu tego siódmego tomu, na skutek krytyki i niezadowolenia postanowiono tak Rutherford, jak i jego współpracownicy przeprowadzenie rewizji tego siódmego tomu i ażeby do niego dodać w miejsce tych niewłaściwych dodatków odpowiednie artykuły prawdy, które by były zgodne z życzeniami i z duchem prawdy. I rozpoczęto to w grudniu 1917 roku, a więc po paru miesiącach od wydania siódmego tomu. I wtedy taki skrócony, wydano broszurkę skróconą Księgi Objawienia, która miała w jakiś sposób być zapowiedzią tego uzdrowienia, tego siódmego tomu, jego uleczenia. Wtedy rzekł, przynieście mi bańkę nową, czyli nowy tom mamy wydać, tak? To wydamy nowy tom. Włóżcie w nią soli. I przynieśli. A poszedłszy do źródła wód, wrzucił tam sól. A więc, tak jak to objawienie już, to było wrzuceniem tej soli i to było, miało być tym, tą częścią nowego siódmego tomu, który miał być ponownie poddany rewizji i ulepszeniu, uszlachetnieniu, udoskonaleniu. A zatem sól, jak wiadomo, jest czynnikiem konserwującym, jest czynnikiem zachowawczym, smakowym, także duchowy, symboliczny. Smak, apetyt pobudza, jak i również zachowuje, nie psuje się, prawda się nie rozkłada, staje się historyczną w pewnych wypełnieniach, a w innych żyje ciągle w naszych umysłach i sercach i nawet ta historyczna jest przypomnieniem takich zasad, które nam są i będą zawsze w życiu błogosławieństwem. A przyszedłszy do źródła wód, wrzucił tam soli, tak? I tak powiedział Elizeusz. Tak mówi Pan. Czyli to nie Pan mówi, ale Elizeusz mówi, że Pan tak mówi. Uzdrowiłem te wody. A więc ci członkowie, zwolennicy uznali, że to, co Rutherfordi wodzowie zrobili, to Pan to czyni przez nich i uzdrawia. A więc była tu szczególna, subtelna bardzo sugestia, że uważajcie, bo ja i moi współpracownicy to pańscy pracownicy i Pan przez nas uzdrawia i Pan przez nas będzie dawał prawdę. Jest tu otwarcie perspektywy nowej drogi, że odtąd nasza praca będzie zawsze kierowana przez Pana, tak jak On teraz to koryguje przez nas, a więc te korekty nie były zrealizowane należycie, to była pierwsza próba podjęta, potem miały być następne w tym kierunku, żeby całkowicie go uzdrowić. Ten siódmy tom pod względem prawdy, czystości i ducha prawdy. A więc, jak już tu w tym wersecie poprzednim było powiedziane, miasto dobre, towarzystwo jest dobre, tylko ziemia zła, to znaczy sfera prawdy i ducha jest nie ta nieodpowiednia. I ten siódmy tom szerzy tę sferę prawdy i jej ducha. Kiedyś rozmawiałem z jednym bratem epifanicznym, który mówi, no przecież czemu siódmego tomu nie ma u nas? Przecież tam brata Russella artykuły. No tak, kup bracie wiadro miodu i łyżkę dziegciu wrzuć i zobacz, jakie będą rezultaty z tego. I próbuj jeść. A więc to był taki siódmy tom. Dlatego też słudzy pańscy radzili, żeby siódmego tomu w epifanicznym ruchu nie drukować, nie reprodukować, nie powtarzać i zaniechać go. Dlatego, że te prawdy, które tam są, a pochodziły od brata Russella, one były wykorzystane w teraźniejszej prawdzie i w literaturze, jaka była w okresie Epifanii, następnie wydawana. Więc nie musi być siódmy tom. To, co od brata Russella, co Pan dał przez niego, ono weszło inną drogą do literatury epifanicznej. Siódmy tom jest nam niepotrzebny. Jest książką w złym stanie, powiedziane. I dalej. I mówi, że uzdrowiłem te wody, nie będzie więcej stamtąd śmierci ani niepłodności. Czyli towarzystwo rozszerzało propagandę, że tom siódmy uzdrowiony, że tom siódmy dobry, a potem następna literatura będzie również od Pana, Pańska. A więc można powoływać się na Pana. Często można własną wolę wykonywać, bo jest dla nas korzystna, czy dla ciała, czy dla ambicji i wtedy mówić, że to Pan przeze mnie działa, to jest od Pana. Tak robili wszyscy przesiewacze, pięciu przesiewań, jak i we wszystkich okresach czasu, jak i rewolucjoniści okresu epifanicznego, w którym jest bunt i niezadowolenie zarządzeń pańskich, nie atakowanie doktryny, ale atakowanie organizacji, porządku, jak i również tych zarządzeń, jakie Pan kolejno daje przez następnych sług. W czasach drugiego przyjścia nie mogły być tylko stosowane zarządzenia pańskie pierwszej obecności naszego Pana. Otworzyły się nowe drogi, nowe sposoby głoszenia, pracy i we wszystkich sytuacjach nowe warunki, środowisko, nowa sytuacja prawna w krajach i państwach, w których ta praca i służba była wykonywana. To wymagało elastyczności, aby w zgodzie z zasadami właściwymi demokracji zborowej praca ta mogła być wykonywana i prowadzona. I widzimy tutaj, że przypisowano to właśnie Panu, że Pan błogosławi towarzystwo, Pan błogosławi Rutherforda, wodzów i ruch ten szedł do przodu. Potem szedł stamtąd do Betel. A gdy szedł, to jest dom chleba, czyli to główna kwatera, w której się wydaje prawdę na czasie dla ludu Bożego. Ale to już nie było to Betel, w którym siedział brat Russell, ani brat Johnson, lecz siedział Rutherford. To było nazwane domem chleba dla towarzystwa, ale ten chleb nie smakował wszystkim, a szczególnie odłączonym braciom, gdyż spotkali się oni z przekręcaniem, zniekształcaniem prawdy zarządzeń faryzyjnych. A gdy szedł drogą, dzieci małe wyszły z miasta i z dużego miasta teraz, nie z Jerycha, to też miasto, Jerycho, ale w Jerycho, w mieście byli członkowie i sympatycy towarzystwa. Natomiast z tego miasta, z nominalnego chrześcijaństwa, rząd chrześcijaństwa nominalnego i naśmiewały się z niego. A więc, gdy towarzystwo rozpoczęło działalność już nie tylko siódmy tom, ale literatura i paruzyjna i te broszurki brata Rusela i inne i prawdy, które były, ponieważ nie dokonała się radykalna zmiana w ciągu jednego roku w wydawnictwie, w literaturze. Były reprodukowane tomy wszystkie od pierwszego do siódmego. Również opiekle o Trójcy i tak dalej. Mnóstwo tej prawdy i ulotki, wszystko to zostało w matrycach zabrane przez towarzystwo, a następnie wykorzystywane do rozszerzania tej literatury pod tą samą nazwą jak kiedyś, Watchtower Association, czyli Towarzystwo Strażnicy. I do dzisiaj strażnica jest wydawana, ale to nie jest ta strażnica, jest tylko ta sama nazwa. Ale treść jest niezgodna z tym, co było w Paruzji. I dzieci małe, no cóż, dzieci małe. W stosunku do mężów mocnych, dzieci małe to słabi w znajomości prawdy. A więc kler kościołów nominalnych, tak protestanckich, jak i katolickich, kler, który widział zagrożenie w tej literaturze, która wyjaśnia takie tematy jak jedyność Boga, a nie Trójcy, piekło jako miejsce, jako stan nieistnienia w oczekiwaniu na zmartwychwstanie, a nie ogień piekielny z szatanami znęcający się nad duszami, dusza nieśmiertelna. Nie ma w Biblii na kilkaset wyrażeń ani jednego wyrażenia, gdzie by było powiedziane dusza nieśmiertelna. A więc dusza, istota, która umiera. Dusza, która grzeszy, ta umrze. Następnie atak, kontratak. Tak jak wiemy, była reformacja w XVI-XVII wieku i była kontrreformacja. Obchodziliśmy, jeździcie tutaj co rok na Równicę i tam mówi się o reformacji i w jaki sposób kontrreformacja niszczyła reformację. Tak samo i tam ten ruch, jaki się rozwijał, prawdy, był szykanowany, jak i również niszczony wpływ przez kler i duchownych kościołów nominalnych. I właśnie oni krzyczeli: idźże łysy, idź precz, łysy, pozbawiony prawdy i ducha prawdy. Wiemy, że włosy to siła prawdy w autorytecie i urzędzie ludu Bożego, tak jak Samson, który prezentuje 5 ostatnich członków gwiezdnych, którzy mieli te piękne, wspaniałe włosy, czyli autorytet, władzę urzędu członków gwiezdnych i mieli ogromny wpływ. A tu oni właśnie przedstawiali tych przedstawicieli towarzystwa i głosicieli jako pozbawionych tego autorytetu. Tu tylko liczy się papieska aprobata lub biskupów odpowiednich diecezji i tak dalej, a nie jakiś ruch religijny, który jest na marginesie chrześcijaństwa. A więc idźże łysy, jest to wykazywanie, fałszywa propaganda przeciwko rozszerzaniu prawdy, z wykazywaniem braku autorytetu w tych, którzy porywają się i szydzili z ambon. Stolarze, krawcy, szewcy, patrzcie, 4 klasami podstawowej szkoły. Oni teologię chcą nauczyć. My tu kończymy studia, średnie szkoły, seminaria, studia. A oni chcą nas nauczać. Tak. Ponieważ oni nie nauczali prawdy. Ci nauczyciele teologii nie chodzili do szkoły Chrystusowej. A ci po 4 klasach podstawowej szkoły świeckiej mieli 10 lat studiów na Uniwersytecie Szkoły Chrystusowej. A tamci nawet do progu nie doszli Szkoły Chrystusowej. To były w chrześcijaństwie nominalnym programy nauczania przepojone ceremoniami. Jak kadzić, jak kropić, jak święcić i jak tace podstawiać. A więc widzimy, że idźże łysy było fałszywym oskarżeniem. Który obejrzawszy się ujrzał jej, złorzeczył im, czyli odwzajemnili się nauczycielom Babilonu i systemom nominalnym, głosiciele literatury rozpowszechniający szczególnie prawdę upadku Babilonu. To znaczy złorzeczył, czyli zapowiadał zniszczenie Babilonu, upad Babilonu. I tłumaczyli objawienie 18 rozdział, wiele innych. Wykazywali, dowodzili, kto to jest wszetecznica, kto to jest Babilon i ucisk wielki, który ma zniszczyć wszystkie systemy tego świata. Zorganizowane przez ludzi na rzecz nowego Królestwa Bożego. I wobec tego to złorzeczenie jest to głoszenie prawd o karze, wielkim ucisku, które to środki zniszczą systemy, instytucje i urządzenia nie oparte na błędzie, niesprawiedliwości, na obłudzie, na fałszu i na kłamstwie. I cóż się stało? Przecież, ponieważ on to w imieniu Pańskim, czyli z Biblii, były to prawdy i dowody. Walka Armagedonu, 4 tom, prawda, i wiele innych broszurek. To były te prawdy, które wywołały taką złą reakcję. Przecież wyszedłszy dwie niedźwiedzice. Kiedyś słyszałem, że te dwie niedźwiedzice to Liga Narodów, to inne, ale to są błędne tłumaczenia, które prawdopodobnie z towarzystwa wypłynęły, ale jako takie nie są prawdziwe. Więc głoszone prawdy, kazania spowodowały reakcję i jakiś miały wpływ i rozdrażniły te dwie niedźwiedzice. I one spowodują rozszarpanie tych systemów fałszywych doktryn, czyli przez fałszywe doktryny rozdarcie systemów. To znaczy dwa rodzaje tych fałszywych doktryn, jakie w nominalnym chrześcijaństwie spowodują rozpad tych systemów i ukaranie ich za minione stulecia niszczenia Ducha Pańskiego, czy to przez inkwizycję, czy przez kontrreformację, czy przez inne formy prześladowania w okresie paruzji, w okresie epifanii. I szedł stamtąd na górę Karmel, czyli rozwój działalności wielkiego grona w towarzystwie był propagandowo przedstawiany jako wielkie boskie błogosławieństwo, ponieważ był bardzo owocny. Naturalnie są złe owoce i dobre. I te właśnie złe owoce pokazują ogromną liczebność zwolenników w tym ruchu. I następnie wrócił się do Samary, czyli polityczny i świecki kierunek działalności. I my wiemy, że gdy nastąpi Jehu, to wtedy Jehu jako polityczny ustrój będzie przez towarzystwo zwane świadkami towarzystwa, tak bracie Wojnar? Mówią świadkowie Jehowy, brat tutaj tu podkreślił, że to są świadkowie towarzystwa, a więc od 1931 roku ogromne sukcesy święcą świadkowie towarzystwa, ale w końcu oni stworzą to, co w średniowieczu stworzył, na początku wieku Ewangelii stworzył system religijny nominalny, a mianowicie współpraca z rządem, z władzami. I w tej współpracy w Samarii będzie naturalnie działalność po Armagedonie towarzystwa, które potem zmiecie anarchia wraz z tymi wszystkimi bliskimi współpracownikami na rzecz Królestwa Bożego. Jednostki ludu Bożego będą działały w tych okresach i jako działający i zwycięzcy przejdą w restytucję. Niech Bóg błogosławi nasze rozważania.